Zagadka. Co kosztuje $500 milionów i zostało utopione przez Netflix? Nie, nie jest to tankowiec wjeżdżający w most Baltimore, chociaż byłby to ciekawy sposób na marketing. Nie jest to też serial Problem Trzech Ciał, dlatego że on jak na razie kosztował $160 milionów, a te pół miliarda ponad to byłoby, gdyby miał doczekać się kontynuacji. Zaprojektowany po to, aby stać się absolutnym bestsellerem i światowym fenomenem, na razie jakoś tak roznosi się bez echa. No, może poza plakatami na przystankach. Problem Trzech Ciał. Adaptacja prozy Liu Cixina w scenariuszu Aleksandra Wu oraz dwóch panów, których nazwiska w ramach tych naszych cotygodniowych spotkań funkcjonują raczej jako przekleństwa. David Benioff oraz D.B. Weiss. O nich oraz o tym serialu będzie dzisiaj w Coś Obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar. Zaczynamy.
La photographie c'est la vérité. Et le cinéma c'est 24 fois la vérité par seconde.
Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę. A myślę zawsze po polsku.
It's very hard to make a movie, period. To make a good movie, it's really a question of luck.
Coś obejrzanego.
Ach, David Benioff and D.B. Weiss. Zanim o serialu, to muszę jeszcze przez chwilę dać upust swojej frustracji. Nie tylko mojej, znacznej części społeczeństwa. W świecie telewizyjnym nie zdarza się to tak często, aby twórcy, showrunnerzy zdobywali jakąś zawrotną popularność. Teraz się to zmienia, ale to nie jest tak, że Vince Gilligan jest tak rozpoznawalny jak wielcy reżyserzy filmowi, jak nie wiem, Christopher Nolan. Ci, którym udało się zyskać popularność na serialach, szybko przeskakiwali do filmu, patrz Aaron Sorkin. I to jest naturalna kolej rzeczy. David Benioff and D.B. Weiss nie są gwiazdami światowego formatu. Trochę na własne życzenie zniknęli ze świadomości i może to i dobrze. A jednak przez 8 lat byli tymi nazwiskami, które ludzie widzieli zaraz przed rozpoczęciem każdego odcinka Gry o Tron. I są też tymi, którzy Grę o Tron na własne życzenie zarżnęli. O swoich frustracjach z Grą o Tron mówiłem nie raz. To jest dalej niezaleczona rana. Odsuwając to na bok, a pozostając przy duecie D&D, bo tak w branży bywają określani, to jasne, trzeba im oddać to co ich. Gra o Tron szturmem podbiła świat, stała się globalnym fenomenem i przywróciła na chwilę modę na fantazy. Duży gambit ze strony HBO, żeby w serial zapakować tyle pieniędzy, zwrócił się z nawiązką. Ja wiem, z perspektywy dzisiejszej wiedzy to nie wydaje się być aż tak odważnym posunięciem, ale należy pamiętać, że te 15 lat temu to nie dość, że seriale dalej, mimo wszystko, mimo złotej ery telewizji, były traktowane jako produkcje drugiej kategorii. Fantazy było finansowym samobójstwem, a samo dzieło bazowe, czyli książki George'a R.R. Martina, uchodziły za niemożliwe do adaptacji. Z powodu nagromadzenia wątków, postaci, miejsc i efektów specjalnych trudno byłoby z tego zrobić monumentalną trylogię jak Władca Pierścieni, a na taki serial to kto pozwoli? No jak się okazało, HBO pozwoliło i serial wyszedł rewelacyjnie. W kilka lat David Benioff and D.B. Weiss stali się z umiarkowanie nieznanych scenarzystów bardzo wpływowymi osobami w świecie filmowo-telewizyjnym. Gra o Tron okazała się przebojem, książki okazały się bardzo podatne na adaptację i wszystko było na jak najlepszej drodze, gdyby nie fakt, że zaczęły się kończyć książki. George R.R. Martin, chociaż jest płodnym pisarzem, to dość powolnym i okazało się, że wystarczyło 5 lat, aby nadgonić to, co tworzył przez dekady. I dalej, w chwili, gdy wypowiadam te słowa, dalej nie skończył. Wszyscy wskakują na ten pociąg nienawiści na ostatnie 2 sezony Gry o Tron, ale moim zdaniem już w 5 sezonie było widać problemy z perspektywy tych wątków, które nie miały dokończenia w książce. Tak, głównie chodzi mi o wątek Stanisa Baratheona, ale nie tylko. Im bardziej D&D musieli odbiegać od książek, tym bardziej pokracznie to wychodziło. W dialogach, w poprowadzeniu fabuły, w ignorowaniu logiki, w naginaniu ustalonych przez siebie samych zasad. I to samo w sobie jest niefajne, ale powiedzmy, że zrozumiałe. No, nie każdy może być super utalentowanym pisarzem jak ten pisarz książek. No. Gra o Tron świetnie sprawdziła się w formule serialowej, dlatego że na przestrzeni 10 godzinnych odcinków w sezonie można było doskonale umieścić przebogaty świat interesujących indywidualności. Oczywiście 10 sezonów to wciąż byłoby za mało, aby pokazać wszystko, ale przy okrojeniu tych wątków, które aż takiego wpływu na całą resztę nie miały, to byłoby to dość osiągalne. Ale D&D zaczęli się robić zbyt popularni na swój sukces. Już mogliby uciekać w filmy jak wszyscy inni, no ale są przykuci do tego projektu, który zapewnił im sławę, czyli tą grę o tron. Już projekty spływały, treatmenty były pisane, mieli budować nową trylogię Gwiezdnych Wojen, więc podjęli decyzję, no, wyrobimy się w 8 sezonów, a te dwa ostatnie to nawet skrócimy trochę. Reszta jest znana i dobrze udokumentowana. Im się nie chciało za bardzo nad tym pracować i to czuć. A to się nie podoba w Hollywood. Więc i projekty dla Disneya upadły, a ich nazwiska miały, powinny popaść w zapomnienie. Ale był jeszcze Netflix, który sporo im w czasach Gry o Tron proponował, a ostatecznie zostali z tym problemem trzech ciał. Podobieństw jest sporo. I jednemu, i drugiemu serialowi za bazę służy seria bestsellerowych powieści z nagrodami Hugo, które uchodziły za niemożliwe do zaadaptowania. Tyle dobrego, że saga Wspomnienie o przeszłości Ziemi, której pierwszą częścią jest Problem Trzech Ciał, już jest w całości napisana. Tak jak Gra o Tron była twardym fantasy z krwi i kości, tak Problem Trzech Ciał jest twardym science fiction z krwi i kości. Znaczy, nie czytałem, no ale dostało to nagrodę Hugo za najlepszą powieść, a to jest poważna nagroda literacka, której w chipsach się nie znajduje, jak pewnych szwedzkich medali. Nie czytałem, ale po serialu mam ogromną chęć wziąć się za tę pozycję. Tak samo miałem z Grą o Tron i całą sagą Lodu i Ognia. Gdy mowa o Problemie Trzech Ciał, to trudno jest nie schodzić na sfery spoilerowe, jak przy większości produkcji zresztą, ale w tym konkretnym przypadku jest to o tyle istotne, że tkwienie w niewiedzy wydaje się być najsilniejszą stroną tej pozycji. To znaczy, przez długi, długi czas wraz z bohaterami obserwujemy szereg bardzo dziwnych wydarzeń i staramy się ze szczątkowych informacji wydobyć jakiś sens i za każdym razem, gdy odsłonięta jest jakaś nowa informacja, zmienia ona nasze myślenie o sytuacji i tak sobie dryfujemy. Ja wiele ponad pilot fabularnie tutaj nie wyjdę i spróbuję wszystkie zalety i wady na bazie tego wyłożyć. Zatem, z czego startujemy? Punktem wyjścia są Chiny lat 60. w samym środku rewolucji Mao Zedonga. Tam oczyma małej dziewczyny widzimy publiczną egzekucję jej ojca, naukowca, który ideologicznie kompletnie nie pasował do rewolucji Mao Zedonga. Stamtąd jesteśmy przeniesieni do współczesnej Wielkiej Brytanii, gdzie oczyma detektywa bądź jakiegoś tam agenta znajdujemy się na miejscu zbrodni. Ściany pokryte krwią, wypisane na nich liczby oraz zwłoki z wyłupionymi oczami. Tak brutalnego samobójstwa brytyjskie służby dawno nie widziały. Okazuje się, że jest to część o wiele większego problemu. Globalnej pandemii samobójstw wśród naukowców na całym świecie. Co może być przyczyną? Nie wiadomo, ale od jakiegoś czasu przyrządy pomiarowe i laboratoria zmagają się z problemem niemożliwych danych. Nauka, jaką do tej pory znaliśmy, nie ma żadnego sensu. I z tej perspektywy poznajemy naszych głównych bohaterów. Super utalentowanych i genialnych naukowców, którzy wspólnie studiowali na Oksfordzie, a których jednoczy samobójstwo ich mentorki. Wśród nich mamy genialną ekspertkę od nanotechnologii zatrudnioną w sektorze prywatnym, genialną fizyczkę teoretyczną, mniej genialnego chyba fizyka, przeciętniaka, który został nauczycielem oraz gościa, który szybko stwierdził, że studia są passé i został milionerem. Razem próbują dociec, co się dzieje, ale średnio im to wychodzi. Ta, co się zajmuje fizyką teoretyczną, odkrywa, że ich mentorka przed śmiercią grała w super realistyczną grę na VR-ze i zaczyna wciągać się w to samo, a ta od nanotechnologii ma jeszcze większy problem. Przed jej oczami, w zasadzie centralnie na jej siatkówce w oku, zaczyna być złowieszczo wyświetlany, odmierzany czas i strach pomyśleć, co się stanie, gdy dojdzie do zera. Jakby tego było mało, nagle gwiazdy zaczynają mrugać. Wszystkie gwiazdy na niebie. zapalają się i gasną w równych odstępach czasu. No to już jest kwaśnie na tym etapie, jest dziwnawo, a ja bardzo lubię dziwnawo. Dorzucamy do tego fakt, że okazuje się, że ten detektyw z początku zdaje się być śledczym na usługach jakiejś dziwnej ponadpaństwowej organizacji, którą steruje tajemniczy i stanowczy pan w garniturze, element obowiązkowy wielu wspaniałych dzieł sci-fi jak Mass Effect, Half-Life czy Archiwum X, zapowiada się naprawdę obiecująco. Z perspektywy science fiction jest naprawdę solidnie. To gdzie są niedociągnięcia? W tym wszystkim, co nie jest koniecznie zarezerwowane dla science fiction, a powinno być w każdym fabularnym tekście kultury. Problem trzech ciał. Serial Netflixa ma więcej problemów niż trzy ciała. W zasadzie tych problemów jest tyle, ilu jest bohaterów. Są oni najzwyczajniej w świecie nieciekawi. Nudni, bez polotu, pozbawieni jakichkolwiek cech charakterystycznych. To z pewnymi wyjątkami. Zarówno pan śledczy, grany przez Benjamina Wonga, czy pan w garniturze, rewelacyjnie grany przez Liama Cunninghama, oni są super, no ale skupmy się bardziej na tych naukowcach. I tu już zaczyna się problem, że to są naukowcy. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że muszę teraz przebić się przez dżunglę skojarzeń wytworzoną przez tysiące tekstów kultury utrwalanych przez lata, które tworzą taki wizerunek świata, a nie inny, ale jakoś ci naukowcy niespecjalnie mi na tych naukowców wyglądają. Pasują. Niespecjalnie mi pasują na naukowców. I tak, ja wiem. Policjanci też, co do zasady, raczej nie są cool, ale jednak już tyle razy widzieliśmy obraz twardego gliniarza, że oglądając kolejny film czy serial z policjantem, który za wszelką cenę poświęca się, aby odkryć prawdę, to nie jest niczym nadzwyczajnym. I idąc dalej, ja też wiem, że pojęcie naukowcy jest tak szerokie, że można pod nim znaleźć spektrum najbardziej różnorodnych postaci, które będą się różnie zachowywać. Mi nie chodzi o to, że ci naukowcy, którzy są w problemie trzech ciał, to nie są szaleńcy w kitlach z probówkami, tylko chodzi o to, że są nijacy. To są średnio napisane postacie, które przy okazji są naukowcami, a ponieważ są dziwnymi naukowcami, to wyjątkowo zwraca uwagę. Gdzieś widziałem jakiś nagłówek, jakiś Vogue, czy tam, nie wiem, Vanity Fair, że problem trzech ciał pokazuje najlepiej ubranych naukowców w historii. I coś w tym jest. Oni są mega śliczni, ociekają seksapilem, charyzą i geniuszem i świetnie skrojonymi ubraniami. I mówię, pal licho, że nie pasują do stereotypu. Mogliby w ramach tej fabuły być czymkolwiek innym. Strażakami, lekarzami, modelkami, ale są naukowcami, bo tego wymaga fabuła. Bo nie dość, że to wszystko kręci się wokół świata nauki, no to potrzeba, żeby w kilku kluczowych scenach, mierząc się z niemożliwymi do pokonania problemami, wyjęli marker i na białej tablicy wyprowadzili oczywiste rozwiązanie. I gdyby to było tylko to, to jeszcze bym to zaakceptował. Ale tak nie jest. Bo czasami w scenach rozbudowujących ich jako bohaterów dość nachalnie wrzucają takie naukowe wstawki. Nie, że konkretne lingo, którym się posługują ścisłowcy, nie, że rozmawiają na jakieś hermetyczne tematy. Tak wrzucają takie wstawki, które idzie zrozumieć po przejrzeniu głównej strony Reddita przez pół godziny. No, tak budzi to takie poczucie, że gdzieś po screen testach mogło wyjść, że widownia to nie do końca rozumie, kim oni są, więc dajmy im jakieś takie tokenowe rzucenie jakiegoś nazwiska ze świata naukowego albo cytat kogoś nie jakoś mocno oczywistego jak Einstein czy teraz Oppenheimer, chociaż to też, ale na przykład taki Feynman albo Fermat, o to prędzej. I teraz już rozumiemy, że to są mądrzy ludzie, bo czasami mądre rzeczy mówią. Możliwe, że zauważam to dlatego, że to w zasadzie jedyna próba ich zhumanizowania. Celowo, opisując tutaj fabułę, nie podaję ich imion. Celowo dlatego, że ich nie pamiętam i nie są one specjalnie potrzebne, bo ten zestaw bohaterów niewiele się między sobą różni. Owszem, czasami się o coś kłócą, czasami wyrażają odmienne opinie, ale czym to jest podyktowane? No, tak było w scenariuszu, no to tak musi być. Ktoś powie, a może tak było w książce? Słyszałem, Słyszałem, że rozbudowa postaci nie jest tam specjalnie mocną stroną i mają te postacie służyć wyłącznie swoimi ustami, aby wypowiadać poważne rozkminy natury filozoficznej czy moralnej. Jasne, zgoda. Ale to była decyzja D&D oraz Aleksandra Wu, który wraz z nimi ten serial tworzył, aby główną postać z książki rozbić na kilka różnych w serialu. I jak wiemy na błędach przeszłości, gdy im trzeba robić coś na własną rękę, no to ten duet sobie specjalnie nie radzi. Niespecjalnie też sobie radzi w budowaniu bohaterów i relacji między nimi, by sobie przypomnieć speedrun rozwalania zbudowanego progresu w swoich postaciach, bo tak wymaga fabuła w dwóch ostatnich sezonach Gry o Tron. I nie chodzi mi tylko o rozwalenie w drobny mak postaci Jamie'ego Lannistera, ale też genialnych strategów i szpiegów, wygodnie zapominających lub popełniających durne błędy, bo tego wymaga fabuła. Czy Daenerys, która w 15 minut zalicza odjechany meltdown, już nie wiadomo kim ona w ogóle jest. Czy w ogóle konstruowanie postaci przez pryzmat mówienia czego chcą. Z memicznym Jonem Snowem, co chwila mówiącym te same slogany, bo nic innego w jego charakterologii nie zostało. I te same błędy i pomyłki, chociaż na mniejszą skalę, są też w problemie trzech ciał. Zarys jakichkolwiek relacji romantycznych w tym serialu jest kompletnie od czapy. W sensie, on istnieje, są użyte jakieś narzędzia do ich pokazania, ale to nie ma żadnego oddziaływania na widza. Emocjonalna scena miłosnego pożegnania jest napisana tak drętwo, że nie sposób tylko wzruszyć ramionami i powiedzieć: aha, no okej, dobra, bye bye. Dajcie mi teraz to sci-fiowe mięsko. Jednym z dziwniejszych skojarzeń, jakie miałem w trakcie oglądania Problemu Trzech Ciał, był film Marsjanin w reżyserii Ridleya Scotta. Okej, może to nie jest dziwne skojarzenie, bo oba te dzieła traktują o tym, jak współczesny świat z całą swoją naukowo-polityczną machiną zareagowałby w obliczu globalnego kryzysu, korzystając z trochę bardziej wyrafinowanych narzędzi niż Michael Bay trenujący górników do zostania astronautami. Ale to skojarzenie jest jak najbardziej na miejscu, bo pamiętam, jak zachwycony byłem w Marsjaninie z budowaniem aury realizmu na to, co się dzieje. W sytuacji z Marsjanina nie czułem się wyrwany z wiarygodności świata przedstawionego i byłbym w stanie sobie wyobrazić, że tak by to wyglądało. Tutaj ten element też jest całkiem dobrze zachowany, tylko że w Marsjaninie były o wiele ciekawsze postacie. I o, to przede wszystkim. Tam pokazani naukowcy nie byli wystereotypizowani, a byli wiarygodni w tym, co mówili i robili. Nawet gdy był to Donald Glover, a.k.a. Childish Gambino. I w sumie tak, obejrzenie Marsjanina obok Problemu Trzech Ciał idealnie zobrazuje to, co mam na myśli wobec budowania postaci przez pryzmat grupy zawodowej. No ale okej, jeżeli ktoś jest w stanie pominąć te pomniejsze elementy związane z, nie wiem, ludzkością pokazywanych ludzi w serialu, który bardzo mocno fokusuje się na tym, co czyni istotę rodzaju ludzkiego, to te wątki i aspekty związane z twardym sci-fi powinny przypaść do gustu. Od skojarzeń z Grą o Tron też nie jest łatwo uciec. Fantasy i sci-fi, chociaż wywodzą się ze wspólnego źródła, to są bardzo od siebie inne, ale w Problemie Trzech Ciał znajdziemy wiele nazwisk znanych z Westeros. Począwszy od scenariuszy i reżyserii, to mamy także na przykład muzykę Ramina Djawadiego, która niestety w żadnym stopniu nie dorównuje zadziorności, jaką się popisywał przez 8 sezonów Gry o Tron. Nina Gold, reżyserka castingów do obu tych seriali, sięgała po stare numery i w praktycznie każdym odcinku znajdujemy i rozpoznajemy znajome twarze. Jest to wszystko ładnie nakręcone, jest to zrobione z rozmachem, jest tutaj podjęta próba nakręcenia rzeczy, które myślę, że o wiele łatwiej opisać w książce niż rzeczywiście pokazać, i to jest na plus. Tak jak w Grze o Tron znajdziemy rozległe, gargantuiczne koncepty, które są dobrze wyegzekwowane, tak i tutaj. I tak jak w Grze o Tron, może być problem z ich wykończeniem. Tak jak mówiłem na wstępie, dużym urokiem jest próba rozwikływania, co się dzieje. W którą stronę nas pcha ta fabuła, gdzie nas zaprowadzi, co jeszcze nam odkryje. I chociaż pierwszy catch determinujący, z jakim rodzajem sci-fi mamy do czynienia, dość łatwo odgadnąć na samym początku, to to, w którą stronę to pójdzie i gdzie zaprowadzi, już nie jest takie oczywiste. I świetnie było się zaskakiwać raz po raz. Nie no, tego to bym nie wymyślił. Ale zastanawiam się, na ile byłoby to skuteczne za ponownym obejrzeniem. A potem, skoro już wiem, to na ile są tutaj zastosowane środki, które pomimo uprzedniej wiedzy budowałyby napięcie przy kolejnym seansie. O ile do takiego by doszło, bo w sobie raczej niespecjalnie znajduję siły na ponowny seans kiedykolwiek. Ta historia w 8 odcinkach składa się w zasadzie z dwóch części, z punktem kulminacyjnym mniej więcej w połowie i warto chociaż do tej połowy dotrwać. Później jest trochę lepiej. Nie jakoś mocno lepiej, ale lepiej. Do końca dotrwałem, czekając na każdą scenę z Liamem Cunninghamem, który, podobnie jak w Grze o Tron, taki tutaj no, kradł każdy moment, gdy był na ekranie. Pierwszy sezon to adaptacja pierwszej części trylogii i zostawia nas z pewnego rodzaju niedosytem na temat tego, jak jeszcze ten przedstawiony świat się rozwinie. A czy się rozwinie? Trudno powiedzieć. Netflix musi przeanalizować swoje algorytmy, chociaż jak na zainwestowaną kabonę, to szum medialny, jak i pierwsze miejsce na listach oglądalności, to było wszystko niebywale krótkie i nawet nie tak duże, jak można byłoby się spodziewać. Fani książki też raczej nie będą się zabijać, podpisując petycję o kolejny sezon, bo różnic w porównaniu z książką jest sporo. Słyszałem narzekania, że jest to dość mocno uproszczone, a w dodatku Chińczycy zrobili rok temu swoją adaptację, która ponoć jest wierniejsza. Tyle słyszałem, tyle mogę o niej powiedzieć. W najgorszym wypadku, tak jak w zasadzie w moim wypadku, serial może posłużyć jako zwiastun. 8-godzinny, ale zwiastun, zachęcający tych, którzy w czytaniu omnibusami nie są, aby zasięgnęli po książki i zapoznali się z tym światem i zestawem konceptów w o wiele bardziej pogłębionej formie. A David Benioff i D.B. Weiss niech pokutują dalej za to, co uczynili z Grą o Tron. Dałem im kolejną szansę, mogli mnie oczarować i odczarować złe smaki sprzed lat. Wystarczyłoby nawet, że zaserwowaliby coś strawnego. Ale niestety w tej opowieści, w tym daniu, na każdym kroku czuć ich brudne paluchy pośpiesznie i niedbale piszące przez skoki myślowe tylko po to, aby dopiąć scenariusz do końca, niespecjalnie rozumiejąc, co czyni pokazywanych ludzi ludźmi. I szczerze, biorąc pod uwagę opisywane zagadnienie, jest w tym jakaś przewrotna ironia. Problem trzech ciał. Serial sci-fi w 8 odcinkach dostępny jest na Netflixie. A to było coś obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.
Coś obejrzanego.